Też jestem z tych, którzy się nie zdążyli ze wszystkimi przywitać. Zatem uczynię to słowami Pana naszego Jezusa Chrystusa, Zmartwychwstałego. Pokój wam, bracia i siostry, oraz wszyscy zgromadzeni ci, którzy chcą słuchać Słowa Bożego. W dniu wczorajszym byliśmy na pogrzebie w Grywałdzie i niektórzy z braterstwa widzę tu przyjechali, ale z wieloma braterstwem tam rozmawiałem, między innymi rodzina brata Władysława Tkaczyka, jak również zbór w Grywałdzie i wiele innych braci, których tu dzisiaj nie ma, prosili, aby serdecznie was tutaj pozdrowić, zgromadzenie na konwencji w Kostkach. Kochani braterstwo, chciałbym rozważyć z wami jeden temat, tytuł którego już niektórzy z was słyszeli. Ale chcę uspokoić braci z Krakowa, że to nie będzie powtórzenie tematu, tylko będzie to bardziej druga część tego tematu. A temat będzie się nazywał Doświadczane pokolenie. Temat zaczerpnęliśmy z Ewangelii według świętego Łukasza z rozdziału 21, a konkretnie werset 32. Ale odczytamy od wersetu 29, żeby nawiązać kontekst. I powiedział i podobieństwo, spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajcie, iż lato jest blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby w ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Temat nazwałem Doświadczane pokolenie, bowiem wokół tego wersetu 32 będziemy rozwijać nasze myśli. I w poprzednich rozważaniach, bardzo króciutko przypomnę, wspomnieliśmy różne przykłady Starego i Nowego Testamentu, w jaki sposób Pan Bóg doświadcza każde żyjące pokolenie na ziemi. I gdy nasz Pan Jezus Chrystus, zapowiadając rychłe nadejście Bożego Królestwa, to mówi, spójrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa, bo gdy zobaczycie, że one odmładzają się, wypuszczają liście, to wiedzcie, że Królestwo Boże jest blisko. I przy tej okazji Pan Jezus pozostawia taką informację, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. I moim braterstwo, zamiarem nie jest wyjaśniać wam, jak długo będzie trwało to pokolenie, bo w poprzednim wykładzie przytaczaliśmy wiele różnych pokoleń, bardzo wyraźnie zapisanych w Biblii, które Pan Bóg doświadczał, jak również wskazywaliśmy, że te pokolenia trwały różne okresy czasu. Między innymi dni Noego, czy pokolenie wychodzące z Egiptu, jak również pokolenie, za którego czasu narodził się nasz Pan Jezus Chrystus, Zbawiciel świata. Wspominaliśmy też o pokoleniu, które następowało jako kolejne pokolenie po wyjściu narodu izraelskiego z Egiptu. Jest, bratrstwo, ciekawy fragment zapisany w Księdze Sędziów, który w zasadzie upoważnia nas do tego, abyśmy rozwijali takie myśli i takie wyciągali wnioski, gdzie Pan Bóg przekazuje taką informację. A gdy również całe to pokolenie wymarło I nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana, ani tego, co On uczynił dla Izraela. Jak bracia, spojrzymy na kontekst. Ja nie będę wielu wersetów odczytywał, ponieważ nie zdążylibyśmy się zmieścić w czasie. Jak spojrzymy na kontekst, to mamy tutaj opisane, że umarł Jozue, który przeżył lat 110. Ale umarli jeszcze i inni, którzy byli świadkami albo częścią tego pokolenia, które wyszło z Egiptu. Wyszło z Egiptu i znało te wszystkie wydarzenia. Widziało całą chwałę Bożą, jaką Bóg okazywał na oczach narodu izraelskiego, gdy opuszczali Egipt i później, gdy przechodzili przez Morze Czerwone i wchodzili do swojej ziemi obiecanej. I Pan Bóg mówi, to pokolenie wymarło. Już nie ma tych, którzy by przekazali te informacje, w jaki sposób Pan Bóg działał i okazywał swoją chwałę i moc nad tym narodem i również nad innymi narodami. Dlatego Pan Bóg postanawia. Czytamy rozdział 3, od 1 do 3 wersetu. A to są narody, które Pan pozostawił w spokoju, aby przez nie doświadczyć Izraela. Tych wszystkich, którzy już nie widzieli o wszystkich wojnach w Kanaan. A to jedynie w tym celu, aby późniejsze pokolenia synów izraelskich nauczyły się prowadzenia wojny, więc tylko ci, którzy przedtem tego nie umieli. I dalej wymienia, że pozostawił 5 książąt filistyńskich, pozostawił też przedstawicieli innych narodów, ażeby te narody doświadczały Izraela, czy będą we właściwy sposób oddawać Panu Bogu chwałę i będą się trzymać przymierza, które Pan Bóg zawarł z Mojżeszem i przez Mojżesza z całym narodem izraelskim. Jest to, braterstwo, dla nas lekcja i nauka, że przedstawiciele najstarszego pokolenia, z każdego pokolenia, winni przekazywać pewne informacje, które działy się na ich oczach, które przeżywali, a tych rzeczy nie przeżywa obecne pokolenie. I nawet jest, braterstwo, obowiązkiem tych najstarszych z nas, ażeby pewne rzeczy przekazywali, których byli świadkami, a my je słyszymy tylko z opowiadań, bo do niektórych z tych rzeczy będziemy powracać. Podam, braterstwo, drugi przykład. Z księgi proroka Ezechiela, tylko gwoli przypomnienia, rozdział 20, wersety od 33, czytamy tak. Jakom żyw, mówi Wszechmocny Pan, zaiste będę królował nad wami ręką mocną i ramieniem wyciągniętym i wylewem zapalczywości. I wyprowadzę was spośród ludów i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wyciągniętym i wylewem zapalczywości. I zaprowadzę was na pustynię ludów i tam się będę procesował z wami twarzą w twarz. Jak procesowałem się z waszymi ojcami na pustyni ziemi egipskiej, tak będę się z wami procesował, mówi Wszechmocny Pan. I każę wam przejść pod rózgą i dokładnie was przeliczę. I dalej prorok pański kontynuuje tą myśl. I ja, braterstwo, dzisiaj nie będę tego proroctwa tłumaczył, być może przy następnej okazji. Ale dzisiaj zajmuję się, braterstwo, obecnym, współczesnym pokoleniem. Te fragmenty Starego Testamentu przytoczyłem dlatego, bo one dostarczają pewnego podłoża, ażebyśmy mogli w taki sposób oceniać działanie Pana Boga, że Pan Bóg doświadcza każde pokolenie. I jeżeli mówi o czasach ostatecznych przez swojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, że jak zobaczycie, że drzewo figowe się odmładza, również nie będę tego tłumaczył, bo w naszej społeczności jest to proroctwo znane, to wiedzcie, iż Królestwo Boże jest tuż u drzwi. I tutaj dodaje, nie przeminie to pokolenie, aż się to stanie. I teraz, braterstwo, wspominaliśmy też, jakiego pokolenia ta wypowiedź dotyczy. O jakim pokoleniu Pan Jezus mówi, że nie przeminie to pokolenie, aż się to stanie? Czy to dotyczy pokolenia narodu izraelskiego? Czy to dotyczy pokolenia chrześcijan, wierzących, naśladowców naszego Pana Jezusa Chrystusa? Czy to dotyczy całego nominalnego chrześcijaństwa, które w tym czasie ma być doświadczone? A może to dotyczy wszystkich narodów, wszystkich mieszkańców ziemi? Myślę, braterstwo, w czasie tych rozważań będziemy sobie odpowiadali na to pytanie. Ja przeczytam kilka wersetów. Zacznę od Księgi Objawienia, rozdział 3 i werset 10. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Jest to poselstwo skierowane do zboru Filadelfii. I do tego zboru Pan Bóg przez anioła mówi tak. Ja zachowam cię w godzinie próby, w godzinie doświadczenia, jaka przyjdzie na kogo? Na wszystkich mieszkańców ziemi. Czyli możemy na podstawie tych słów wnioskować, że ten następny okres czasu, czas okresu laodycejskiego, to jest czasem, gdzie mają być doświadczeni wszyscy ludzie, wszystkie narody, bez wyjątku. Ale o doświadczeniu wszystkich narodów nie będziemy dzisiaj mówić. Czytaliśmy z proroctwa Ezechiela z 20 rozdziału, tam od 33 wersetu, że Pan Bóg miał zgromadzić naród izraelski z ziem północnych, z ziem, do których zostali rozproszeni, ręką możną i ramieniem wyciągniętym, po to, ażeby ich w szczególny sposób doświadczyć, żeby się z nimi procesować twarzą w twarz. Pamiętamy to proroctwo. Podobnie jak procesował się z ich ojcami na pustyni, kiedy wyszli z Egiptu. Znamy, braterstwo, doświadczenia i przeżycia narodu izraelskiego w Egipcie, gdy wyszli z Egiptu. I one pokazują, myślę, i są pewnym obrazem na te doświadczenia, które dzisiaj przeżywa naród izraelski, ale to podaję, braterstwo, tylko jako przykład. Natomiast jest wyraźna informacja, że naród izraelski w obecnym czasie jest doświadczony. Że to pokolenie, które opuściło ziemię północne, ziemię wygnania, jak również to pokolenie, które narodziło się już na terenie państwa izraelskiego, będzie w szczególny sposób doświadczane. To są informacje wyjęte z ksiąg Starego i Nowego Testamentu, które mówią nam, że Pan Bóg te pokolenia doświadcza. A ja chcę, braterstwo, dzisiaj zwrócić naszą uwagę na doświadczenia naszego pokolenia, na doświadczenia naszej społeczności, na doświadczenia tych wszystkich, którzy przyjęli i zrozumieli pewne prawdy biblijne. I jakbym braterstwa się zapytał, no to skąd się wzięły zbory badaczy Pisma Świętego? Ktoś może powie, bo może pamięta, no prawda przyszła do nas za oceanem. I to jest, braterstwo, prawda. Ale skąd prawda się wzięła za oceanem? Skąd, braterstwo, się wzięła prawda za oceanem? No już nie ma tych, co by nam opowiedzieli, co pamiętali te wydarzenia, te przeżycia, jakie przeżywali wówczas, gdy wychodzili z innych grup religijnych, z innych kościołów i zgromadzali się w zborach po to, żeby badać prawdę biblijną. Oni nam, braterstwo, nie powiedzą. Ale jeszcze niektórzy z nas są, siedzący tutaj na tej sali również, którzy pamiętają wyjście z Egiptu i pewne przeżycia z tym związane. I dobrze by było, dopóki żyją, dopóki te rzeczy pamiętają, ażeby je przekazywali nam, potomnym. Bo ja już kiedyś nawet chyba na tej konwencji wspominałem, że ja jestem trzecim pokoleniem z rodziny badaczy. Moi synowie czwarte pokolenie, a wnuki piąte pokolenie. Ale nasi dziadkowie opuszczali Egipt i mają pewne informacje i pewne przeżycia, o których powinni mówić, żeby one dla nas były lekcją, tak jak ci, którzy wychodzili z Egiptu, winni opowiadać, ci z narodu izraelskiego, którzy opuszczali Egipt, winni opowiadać następnym pokoleniom o znakach i cudach, jakie Pan Bóg dokonywał na ich oczach. To braterstwo nie jest przypadek, że niektórzy z naszych przodków opuszczali inne kościoły, by zgromadzić się wokół Słowa Bożego. A sprawiły to wypełniające się proroctwa. I zaczniemy, braterstwo, od proroctwa Daniela, od rozdziału 8, gdzie prorok pański mówi. I od 13 wersetu. 13-14. Dwa króciutkie wersety. Też nie będziemy szeroko tej nauki rozwijać, ale przypomnimy krótko, żeby na bazie pewnych informacji rozwijać dalsze myśli. I usłyszałem jednego świętego mówiącego, a inny święty rzekł do tego właśnie świętego, który mówi. Jak długo zachowuje ważność widzenie dotyczące stałej codziennej ofiary i przestępstwa, pustoszenia i bezczeszczenia świątyni i deptana prześlicznej ziemi. A ten odpowiedział mu, aż do 2300 wieczorów i poranków, potem świątynia znowu wróci do swojego prawa. Oczywiście, jak rozumiem, prorok pański Daniel nie mówił o literalnej świątyni. Być może o takiej świątyni też myślał. Być może na bazie takiej literalnej świątyni budował swoje i rozwijał swoje proroctwo. Ale mówił on o świątyni duchowej, o świątyni ducha, o tej, której Pan Jezus pisze w Ewangelii świętego Jana, kiedy mówi do swoich uczni i do nauczonych w piśmie, gdy zburzycie to świątynię, to ja w 3 dni ją odbuduję. I tam dalej w kontekście Pan Jezus mówi i apostołowie opowiadają, że On mówił o świątyni ciała swego. I o takiej świątyni prorokował prorok Daniel, że ta świątynia będzie bezczeszczona, niszczona, że do tej świątyni będzie wprowadzona obrzydliwość, która sprawi spustoszenie i będzie zniesiona stała, codzienna ofiara. Ale to, braterstwo, byłby oddzielny, inny temat. Wiemy, że to chodzi o czasy nam bliższe, o czasy końca wieku Ewangelii, o czasy związane z dniami ostatecznymi, które miały poprzedzić zakończenie tego obecnego złego wieku, poprzedzić nastanie Bożego Królestwa. I w tym czasie, braterstwo, kiedy to proroctwo zaczęło się wypełniać, wiele ludzi, między innymi znamy, braterstwo, również w naszej społeczności historię związaną z ruchem Williama Millera, który jako jeden z wielu myślicieli chrześcijańskich zwrócił, braterstwo, na co uwagę? Co tak ważne było w jego życiu, że zainteresował się głębszym badaniem i studiowaniem Pisma Świętego? Zwrócił w jego umyśle właśnie to proroctwo i wiele innych proroctw, które przepowiadają o drugim przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dla niego te proroctwa były bardzo ważne i istotne. I wokół niego również zgromadziła się grupa osób, które zaczęły badać proroctwa pod kątem drugiej obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa. I powiem, braterstwu, znowu bardzo króciutko, podaję pewne informacje, tak jest w sposób streszczony, skrócony. to głębsze badanie, studiowanie Pisma Świętego, analizowania wielu fragmentów proroc Starego Testamentu i Nowego Testamentu na temat przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa doprowadziło do odkrycia wielu innych nauk Pisma Świętego, które były zagubione w chrześcijaństwie. To, cośmy czytali z 8 rozdziału proroka Daniela, że ta świątynia była zbezczeszczona i zniszczona, a ustawiczna ofiara była odstawiona na drugi plan. Bo zaniechano albo przestano wierzyć w zasadniczą ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa, w okup dokonany przez naszego Pana. I zaczęto te proroctwa badać i sprawdzać. I co się, braterstwo, dzieje? No ta społeczność, która wówczas badała proroctwa, dochodziła do zrozumienia, że to już jest ten czas, w którym Pan Jezus miał przyjść, ogłosili wtóre przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i oczekiwali na bardzo bliskie przyjście naszego Pana. I co się stało, braterstwo? Zawiedli się. I niektórzy z nich, między innymi brat Barbor, porzucili Biblię, przestali się zajmować w ogóle Pismem Świętym, wyjechał do Australii i zajął się robieniem interesu. Ale gdy dowiedział się, że ktoś w Anglii znów zaczyna pewne rzeczy badać, proroctwa na temat drugiego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa, to przyjechał do Anglii i wspólnie zaangażował się również w tą pracę i później ta praca przeniosła się na kontynent amerykański. I teraz to, co chciałem pokazać. Chciałem pokazać to, że szukanie proroc czasowych, mówiący o drugim przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa, doprowadziło do odkrycia wiele pięknych i szlachetnych nauk Pisma Świętego. I wielu z naszych poprzedników, gdy te zaczęli czytać Biblię, zaczęli te nauki rozpoznawać w Piśmie Świętym, to opuszczało inne systemy religijne po to, ażeby się skupić wokół Słowa Bożego. Podam braterstwu może w krótkości taką moją rozmowę, którą kiedyś przeprowadziłem z młodym człowiekiem. Dzisiaj jest już bratem. Z tego się bardzo cieszę. Ale on mi zadał takie pytanie. Czym my się różnimy oprócz was? Bo on tam pochodził z innego zboru. No i tak rozmawiamy. A on mi mówi tak. My się różnimy tym od was, że my nie wierzymy w tomy. Ja się tak uśmiechnąłem do niego i mówię, no wiesz co, ja też w tomy nie wierzę. Ja też nie wierzę w tomy. Moja wiara jest zbudowana na fundamencie apostołów i proroków. To, o czym apostoł święty Paweł w drugim liście do Efezjan, w liście do Efezjan, drugi rozdział, 20 wersie napisze, że zbudowani jesteśmy na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Na fundamencie apostołów Jezusa Chrystusa i na fundamencie proroków jakich? Nowego Testamentu czy Starego Testamentu? Starego Testamentu, bo to poświadcza apostoł święty Piotr w 3 rozdziale, w wersecie 2. Że abyście pamiętali na słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, przepowiedziany was przez proroków i apostołów Jego. Przez proroków Starego Testamentu, którzy wcześniej prorokowali. I na tym jest zbudowana nasza wiara. Ale po tej krótkiej wymianie zdań ja się go pytam, a czy wierzysz w Trójcę? A on mówi nie. A ja mówię, to dlaczego nie wierzysz, jeżeli w zasadzie wszyscy chrześcijanie wierzą, że Pan Bóg jest trzyosobowy? A on mi tłumaczy, no ja nie wierzę, bo u nas to my badamy Biblię i dochodzimy do takiego zrozumienia, że jest inaczej. I ja zadaję kolejne pytanie. Czy wierzysz w piekło? A on mówi, też nie wierzę w piekło. A dlaczego nie wierzysz? Przecież tak wiele wersetów w Biblii jest zawartych, które używają tego określenia piekło. I w zasadzie zdecydowana większość chrześcijan w piekło wierzy. Może już dzisiaj mniej, bo to piekło jest już dzisiaj niemodne. Ale ten wyraz piekło w Biblii istnieje. I on mi też tłumaczy, no ja nie wierzę, bo my badamy i dochodzimy do przekonania, że piekła nie. Pytam na temat duszy nieśmiertelnej. Pytam na temat czysta. I pytam go na wiele innych tematów Pisma Świętego, czy w nie wierzy. A on mówi, że nie, bo my to badamy z Boże. Wtedy ja mówię tak, no wy to badacie z Boże, ale wasi dziadkowie to przeczytali gdzieś. I zrozumienie tej nauki gdzieś otrzymali. Że tą naukę odrzucili, sprzeciwili się tym naukom i opuścili ten system. Oni walczyli z tymi poglądami. Oni umieli się bronić. Oni znali argumenty Pisma Świętego, które mówiły za i przeciw. Rozmawialiśmy też na temat poświęcenia. I on mnie pyta, żebym wytłumaczył sprawę chrztu, sprawę poświęcenia. A ja mówię mu, weź sobie taką książkę, w której wszystko to dokładnie jest opisane i przeczytasz. A na koniec mówię tak, no ja bym przeczytał wszystkie te tomy, żebym wiedział, w co nie wierzę. Ja się cieszę, że ten brat dzisiaj jest w naszej społeczności, że te nauki, które my wyznajemy, również wyznaje. Ale co, bracie, to chciałem przez to powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że wypełniają się słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa zanotowane w Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 12 od 35 wersetu. Pan Jezus mówi tak. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających, zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o czwartej straży i zastanie ich tak czyniących, błogosławieni oni. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. Takie słowa Pan Jezus wypowiedział do swoich uczni i uczniowie zastanawiali się, o czym ono mówi, co nam chce przekazać. I Piotr, jak znamy charakter apostoła świętego Piotra, pyta naszego Pana, kolejny werset 41. I Piotr rzekł, Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? Apostoł Piotr zapyta Pana wprost. Panie, powiedz nam, wytłumacz nam, czy Ty do nas mówisz, do nas apostołów, Twoich uczni, to podobieństwo, czyli mamy procesową informację, że to jest podobieństwo. To nie są słowa wypowiedziane wprost, które należy przyjmować dosłownie i dosłownie je rozumie. Bo Piotr powiedział, że jest to podobieństwo. Ale pyta Pana, czy do nas Ty to mówisz, czy do wszystkich? Do kogo, braterstwo, Pan Jezus to podobieństwo powiedział? Do uczniów, do apostołów, czy do wszystkich słuchających szerokich rzesz, które bardzo często słuchają jego mów i jego nauki. Przeczytam fragment, braterstwo, innej Ewangelii, Ewangelii według świętego Marka, rozdział 4, przeczytamy werset 11, 12 i werset 34. Odpowiedział im: powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego. Może zacznę od 10, żeby nawiązać kontakt. A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem z 12 o te podobieństwa. I odpowiedział im, powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego. Tym zaś, którzy są z zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach. Pan Jezus do tych 12 i tych, którzy z nimi byli, odpowiedział te słowa, że wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios. Ale ci, którzy są na zewnątrz, to do nich mówi się w podobieństwach. Dlaczego? Żeby patrząc nie zobaczyli, żeby słysząc nie usłyszeli, żeby nie zrozumieli i żeby się nie nawrócili. I werset 34. A bez podobieństwa nie mówi do nich, na osobności zaś wykładał uczniom swoim wszystko. Pan Jezus na osobności tym, którzy byli wewnątrz, blisko Pana, ci, którzy swoje uczucia mieli związane z naszym Panem, to Pan Jezus na osobności im wszystkie przypowieści wytłumaczył. Natomiast ci, którzy byli na zewnątrz, słyszeli tylko podobieństwo. No i Piotr zapytał, Panie, czy Ty do nas mówisz w podobieństwie, czy też do wszystkich? Wiemy, że do wszystkich mówi w podobieństwie. A czy Piotrowi odpowiedział Pan Jezus wówczas? Czy Pan Jezus wówczas Piotrowi wytłumaczył to podobieństwo? Czy apostołom wytłumaczył? Czytajmy, braterstwo, werset 42. Co Pan Jezus opowiedział? A Pan rzekł, któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? Błogosławiony usługa, którego Pan Jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego, zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Taką odpowiedź usłyszał apostoł święty Piotr. Bo wcześniej czytaliśmy, że jeżeli Pan miał przyjść i zastanie sług oczekujących na Niego, którzy otworzą Mu drzwi i wpuszczą Go do swojego serca, rozpoznają Jego działalność po wypełniających się proroctwach, o których między innymi sygnalizowaliśmy, to wówczas Pan postanowi ich nad całym swoim mieniem i użyje ich jako narzędzie do przekazywania pokarmu. I kiedyś, braterstwo, nie tak dawno, jeden z braci usługujących w naszym zborze w Krakowie powiedział taką myśl, która mi się spodobała, ja ją tutaj powtórzę. Że brat Russell nie dążył do tego, żeby założyć jakiś kościół. Nie dążył do tego, żeby założyć jakąś religię. Ale on tylko wydał pokarm. Pozostawił pokarm. I wokół tego pokarmu zgromadzają się ci, zgromadzają się orły, którzy chcą tym pokarmem się karmić. Mówię to, braterstwo, dlatego, bo nasze pokolenie dzisiaj jest doświadczone. Tak jakby je doświadczone te inne pokolenia narodu izraelskiego w różnych okresach czasu. My już jesteśmy trzecim, czwartym, może niektórzy drugim pokoleniem, które opuszczało Egipt. Dlaczego, braterstwo, te pokolenia opuszczały Egipt? Może ktoś jest i pamięta, dlaczego opuszczał ten system. Chętni byśmy byli usłyszeć, żeby nam pewne rzeczy przypomniał. Bo przyszło, braterstwo, światło i przyszło zrozumienie pewnych rzeczy. Zaczęło wypełniać się proroctwo Jeremiasza, rozdziału 51, które mówi. Od wersetu 6. Uchodźcie spośrodku Babilonu, I nie każdy ratuje swoje życie, abyście nie zginęli przez jego winę, gdyż jest to czas pomsty dla Pana, on odda mu to, na co zasłużył. Babilon jest złotym kubkiem w ręku Pana, upijających całą ziemię. Z jego wina piły narody, dlatego też narody oszalały. Babilon padł znienacka i został rozbity. Biadajcie nad nim, weźcie balsamu na jego ból, może da się go uleczyć. Leczyliśmy Babilon, ale nie dało się go uleczyć. Zostawcie go, chodźmy każdy do swojego kraju, gdyż jego sąd nieba sięga i wznosi się aż do obłoku. Musiało braterstwo wypełnić się to proroctwo Jeremiasza, że Pan Bóg przestał się liczyć z całym nominalnym systemem chrześcijańskim, bo jego grzechy i jego nieprawość dosięgły nieba. I ci, którzy te rzeczy zauważyli, zrozumieli, że cały ten system idzie na zniszczenie, na zagładę. Więc jaki jest ratunek? Ratować swoje życie. Żeby ratować swoje życie, trzeba ten system opuścić. I niektórzy braterstwo, nasi przodkowie z tego systemu wychodzili. A dlaczego wychodzili? Bo z pewnymi rzeczami się nie zgadzali. Zaczęto czytać i badać, studiować Pismo Święte. Zaczęto czytać też podręczniki, które są wytłumaczeniem i wyjaśnieniem zagadnień Pisma Świętego, bowiem one są, te myśli, rozwijane w oparciu o konkretne wersety Pisma Świętego. I autor tych podręczników zawsze swojego czytelnika odsyła do Pisma Świętego, ażeby tam przeczytał, zrozumiał i na argumentach i na nauce Pisma Świętego gruntował i budował swoją wiarę, tak jak wspominaliśmy, na fundamencie apostołów i proroków, którego gruntownym kamieniem jest sam Pan Jezus Chrystus. Nasi braterstwo przodkowie, nasi dziadkowie zaczęli rozumieć, czym są te fałszywe nauki, które rozwinęły się na przestrzeni wielu stuleci. Oni poznawali prawdziwe nauki Pisma Świętego i umieli tych nauk bronić. Ale Pan Bóg postanowił, jak zawsze, w każdym przypadku, bo tak działa Pan Bóg, ażeby każde pokolenie doświadczyć. Żeby doświadczać również to nasze współczesne pokolenie, które nie wychodziło bezpośrednio z tego systemu. I nie pamięta tych emocji, tych uczuć, tych spraw związanych z obalaniem tych nauk. Nawet bardzo często braterstwo nie umie w tej chwili stawać w obronie nauk, tych nauk podstawowych, które uznaliśmy, że są naukami nieprawdziwymi. Dlatego braterstwo jest potrzebne, ażeby ci najstarsi, którzy jeszcze pamiętają te rozmowy, które pamiętają te dyskusje, między innymi tą słynną dyskusję w Niepomnicach, bo patrzę tutaj na brata Świderka. Dyskusja na temat duszy nieśmiertelnej, na temat piekła, na temat czyśćca. Ci braterstwo powinni o tych rzeczach opowiadać młodszym, uczyć i przekonywać, że myśmy wiele rzeczy poświęcali po to, ażeby te rzeczy zostawić. A żeby wyjść stamtąd, żeby się od tego oddzielić. Żeby ta świątynia, czyli klasa Kościoła, społeczność świętych, była oczyszczona, odłączyła się od tego grzesznego systemu. Obowiązek spoczywa właśnie na tych, którzy jeszcze żyją i pamiętają. Pan Jezus w wielu swoich naukach mówił o szczególnych doświadczeniach Kościoła przy końcu wieku Ewangelii. I my teraz nie analizujemy długości tego pokolenia, bo jedno pokolenie po drugim wstępuje co najmniej o 30 lat, gdzieś około 30 lat. Ale czas trwania życia, całego życia jednego pokolenia, to jest braterstwo prawie do 100 lat. bo żegnamy naszych najstarszych seniorów, którzy dożywają takich lat. I oni pamiętają te rzeczy, które wcześniej bracia doświadczali i przeżywali. I powinni o tych rzeczach świadczyć i nam, młodszym, dzisiaj przekazywać. Żeby nie było tak, że Pan Bóg musi w szczególny sposób to dzisiaj pokolenie doświadczać, które nie znało tych wszystkich rzeczy i nie pamięta, które znają nasi ojcowie. Ale Pan Bóg pokolenie każde doświadcza. I jak tam, dla narodu izraelskiego, gdzie czytaliśmy z Księgi Sędziów, pozostawił różne inne narody, przedstawicieli innych narodów, między innymi książąt filistyński, to pozostawił ich po to, ażeby naród izraelski się uczył sztuki wojennej. Żeby umiał walczyć, żeby umiał się bronić. Bo ten naród rozwijał się w takim czasie, że gdyby nie umiał się bronić, to by był zniszczony przez inne narody. Ale my, braterstwo, nie o tym orężu i nie o tych militariach dosłownych chcemy mówić. Pan Jezus i Pan Bóg przekazują nam pewne informacje, że również dzisiaj Pan Bóg w podobny sposób doświadcza współcześnie żyjące pokolenie. Że będą do nas wkradały się różne inne nauki z zewnątrz. I braterstwo, i gdy te nauki z zewnątrz się wkradają, to jest braterstwo sprawdzian. Sprawdzian w domu, w zborze, w rodzinie. Sprawdzian w naszej społeczności. Czy my umiemy bronić się z tymi naukami, bronić się, przeciwstawić się tym naukom, o których nie wspominali apostołowie, o których nie mówił Pan Jezus. Gdy braterstwo czasami wkrada się inny duch, którego my nie przyjęliśmy. A braterstwo, ten duch, który wytworzył się na bazie badania proroc, poznawania czasu, w którym żyjemy, rozpoznania drugiej obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa, ten duch doprowadził wiele ludzi do uświęcenia, do przyjmowania chrztu, do zmiany swojego życia. Jak wiele tysięcy ludzi poświęciło się Panu Bogu na służbę. Czy to jest, braterstwo, dowodem, że odkrycie tych praw biblijnych było procesem uświęcającym ludzi. Uświęcającym tych, którzy te prawdy przyjmowali i w te prawdy wierzyli. I my, braterstwo, dzisiaj jesteśmy kontynuatorami tego ducha, tych proroc, zrozumienia tych proroc i tych myśli. Apostoł Święty Paweł w drugim liście do Koryntian w rozdziale 11 ostrzega. Przeczytam od wersetu 2. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania Chrystusowi. Tu, braterstwo, apostoł święty Paweł wyjaśnia nam rzecz, która się wydarzyła w Edenie. Wyjaśnia nam to, że szatan, przeciwnik Boży, działa przez sugestie na nasze myśli, tak jak działał w Edenie. On nie przemawiał ludzkim głosem, ale działał przez sugestie, żeby doprowadzić do zwiedzenia myśli. Bo tak apostoł święty Paweł tutaj tłumaczy. Aby myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. I teraz w kolejnym, dalszym wersecie święty Paweł ostrzega. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. I tu święty apostoł Paweł, on pisze do czasów współcześnie mu żyjących. Pisze do zboru w Koryncie, że takie sytuacje już wówczas tam miały miejsce. Ale ta nauka braterstwa apostolska jest jedną z kamieni, jedną z fundamentów wokół naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo bardzo często święty Paweł Apostoł mówi, ja przejąłem to od Pana i wam przekazuję. On miał wizję, miał objawienie od samego Pana, ażeby pewne rzeczy na podstawie rozjaśnienia i wytłumaczenia ksiąg Starego Testamentu, czy też całego zakonu ceremonialnego, zrozumieć służbę związaną z naszym Panem Jezusem Chrystusem. I później swoją naukę konfrontował, swoje zrozumienie konfrontował z innymi apostołami, ażeby się upewnić, czy we właściwy sposób naucza. I on nam przekazuje pewne ostrzeżenia, które są ponadczasowe, że również w obecnym czasie i istnieje takie zagrożenie, że będą się wkradały do nas różne inne nauki, a my z nimi nie będziemy umieli walczyć, nie umieli im się przeciwstawić. Będzie się wkradał inny duch, którego nie otrzymaliśmy, lub inna Ewangelia, której nie przyjęliście. I apostoł mówi, a wy znosicie to z łatwością, tolerujecie taki stan rzeczy. Nie reagujecie, nie zabieracie właściwego stanowiska. To są braterstwo doświadczenia minionego okresu czasu. Ta godzina pokuszenia miała przyjść na wszystkich mieszkańców ziemi, ale również nie miała ominąć tych, którzy szli za naszym Panem Jezusem Chrystusem. Nie miała ominąć tych, którzy poświęcili się Jemu na służbę. Obecny czas to jest szczególne doświadczenie na punkcie tym, o którym Pan Jezus wspomniał w przypowieści o 10 pannach. To jest, braterstwo, przypowieść związana z którą obecnością naszego Pana Jezusa Chrystusa. I nie będziemy, braterstwo, też interpretować tej przypowieści, chcę tylko podkreślić i zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół, istotny szczegół w tej przypowieści. Że różnica między tymi pannami polegała na tym, że jedne miały olej, a drugie nie miały oleju. Bo gdy rozległ się okrzyk, oto oblubieniec, one się wszystkie przebudziły. I wszystkie usłyszały ten głos. Ale co się dzieje, braterstwo, później? Gdy już żyjemy w drugim, trzecim, czwartym, może piątym pokoleniu, upłynęło już wiele lat i przypominamy sobie słowa apostoła świętego Piotra z trzeciego rozdziału, który mówi, że w zasadzie się nic nie zmieniło. Jest tak, jak było od początku. Ten czas oczekiwania, długi czas oczekiwania, braterstwo, sprawia to, że zaczynamy usypiać. A zaczynamy usypiać wtedy, kiedy nie z zaangażowaniem i nie z wielką potrzebą sięgamy do Słowa Bożego, czytamy i rozważamy te proroctwa. Święty Paweł Apostoł, kiedy pisze do zboru w Tesalonice, to właśnie w szczególny sposób będzie mówił i wyjaśniał, na czym polega czuwanie i na czym polega to, ażebyśmy byli trzeźwi, ażebyśmy pewne rzeczy widzieli i zauważali. To jest list do Tesaloniczan, rozdział 5, pierwszy list, rozdział 5, od 4 wersetu. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. A wiemy, że o złodzieju też wcześniej Pan Jezus mówił w tej przypowieści w Ewangelii świętego Łukasza, o której czytaliśmy, że starał się pewne rzeczy naświetlić apostołom, ażeby oni do pewnego stopnia wówczas te rzeczy zrozumieli. I dopiero później, jak przyszedł określony czas, gdzie ten pokarm został wydany, to zostało zrozumiane również to, co Pan Jezus wówczas powiedział. Że to podobieństwo mówi do tych, którzy są uczestnikami Królestwa Niebieskiego. I oni mieli zrozumieć. I ten pokarm miał wyjść za pośrednictwem szafarza, który miał rozdać ten pokarm na właściwy czas. I teraz w liście do Tesaloniczan mówi, wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył, bo pewne rzeczy zostały w ściśle określonym czasie objawione. Ci, którzy chcą czytać, mają możliwość poznania i zrozumienia. Nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Jeżeli Pan Jezus używa takiej ilustracji, że przyjdzie jak złodziej w nocy, to nie mówi tu o znaczeniu dosłownym, ale tu mówi o pewnej przypowieści, o pewnej przenośni. Bo złodziej w nocy przychodzi o takiej porze, której gospodarz się nie spodziewa. I złodziej w nocy działa przez zaskoczenie, przez nieuwagę. Wykorzystuje stan snu. A apostoł święty Paweł tłumaczy, że my nie powinniśmy spać. My powinni być czujni. Powinniśmy uważać i analizować pewne rzeczy, ażeby nie przegapić pewnych proroctw, które się wypełniają na naszych oczach. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. I szczególne światło, światło, które oświeca nasze umysły, ono płynie za sprawą Ducha Świętego, ale ono wypływa przez poznanie Bożej prawdy. Przez poznanie proroctw Starego i Nowego Testamentu. I o tym świetle również mówi apostoł święty Piotr, który mówi, że proroctw nie lekceważcie. O tym też wspomina apostoł święty Paweł, żebyśmy nie lekceważyli proroctw, bo one są tą świecą, która oświetla nam drogę, która pokazuje nam, w jakim miejscu jesteśmy i jakie jeszcze wydarzenia są przed nami. Dlatego, braterstwo, kończąc nasze rozważania, może nie przytoczyliśmy wszystkich przykładów, które są elementem doświadczenia naszego pokolenia, ale chciałbym, żebyśmy pamiętali również na nasze korzenie. Skąd wzięła się nasza społeczność? Że ona wyrosła na bazie poznawania proroctw, szukania proroctw związanych z którą obecnością naszego Pana Jezusa Chrystusa. Że dogłębne badanie i analizowanie Starego i Nowego Testamentu, szukanie tych proroctw doprowadziło, braterstwo, do odkrycia wspaniałych prawd biblijnych, które zostały zagubione, zamazane w Kościele chrześcijańskim. To są wspaniałe wartości, bo te prawdy biblijne mają moc uświecającą każdego człowieka. Nasz Pan Jezus Chrystus w swojej arcykapłańskiej modlitwie w Ewangelii Jana 17 rozdziale, a w wersecie 17 mówi: poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. To poświęcenie, braterstwo, wypływa ze Słowa Bożego. Słowo Boże ma swoją moc. W innym miejscu apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 1, wersecie 16 mówi: nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto w nią uwierzy. Najpierw Żyda, a później Greka. Słowo Boże ma moc zmieniającą nasz sposób myślenia. Słowo Boże uczy nas, w jaki sposób zbliżyć się dzisiaj do uświęcenia i do społeczności z Bogiem. Pamiętajmy, braterstwo, skąd żeśmy wyszli i bądźmy kontynuatorami tego ducha i tych prawd, które zostają odkryte przed nami. A żebyśmy tego nie zaprzepaścili, bo jeżeli ktoś przychodzi z innym duchem, z inną Ewangelią, to bracie, co uważajmy, ażeby tego nie przyjmować z łagodnością, ażebyśmy temu umieli się przeciwstawić. Bo Pan Bóg wystawił nas na szczególną próbę, na szczególne doświadczenie przy końcu tego wieku Ewangelii. I to pokolenie nie przeminie, aż się to wszystko stanie. Ale to pokolenie będzie również doświadczone i jeżeli staniemy się zwycięzcami, to otrzymamy tą najwyższą nagrodę, którą obiecał Pan dla wszystkich tych, którzy Go miłują, co daje nam Pani Boże. Amen.